Moi drodzy, czas Wielkiego Postu, czyli czas tych 40 dni i dodatkowych niedziel, bo niedziele nie stanowią takiego wyrazistego czasu Wielkiego Postu, ale ten czas prowadzi nas na góry i każda niedziela prowadzi nas na konkretny szczyt. Jeśli sięgniecie pamięcią do pierwszej niedzieli, to poszliśmy z Jezusem na wzgórze kuszenia, aby zobaczyć, że Bóg, który stał się człowiekiem, doświadczył tego samego, czego i my doświadczamy codziennie, a mianowicie różnych pokus. Dalej, w drugą niedzielę poszliśmy z Jezusem na górę przemienienia, aby zobaczyć, że pośród naszej codzienności, jeśli troszeczkę się od niej oddalimy i z perspektywy na nią spojrzymy, to zobaczymy, że ona jest piękna. Dokona się przemiana w naszym spojrzeniu. Trzecia niedziela zaprowadziła nas na kolejne wzgórze, gdzieś w Samarii, tam gdzie Jezus spotkał się z Samarytanką. Tą, która pragnie, bo w każdym z nas jest zakorzenione głębokie pragnienie Boga, spotkania z Nim. I to, że dzisiaj człowiek popełnia wiele błędów i wpada w różne nałogi i złe przyzwyczajenia, to uwierzcie mi, że jak tak jako kapłan siądę i porozmawiam i wyspowiadam, to ten człowiek tak naprawdę szuka czegoś o wiele głębszego. Ale szukając źle, wpada w różne pułapki. Zostaliśmy też zaprowadzeni na górę świątynną, po to, żeby dzisiaj dotrzeć na górę Oliwną, a praktycznie na jej południowo-wschodnie zbocze, tam, gdzie właśnie Łazarz został wskrzeszony. A zatem, moi kochani, Bóg, żeby dać nam odczuć swoje działanie, chce nas prowadzić na góry, na szczyty, skąd rozpościera się piękny widok. Ale żeby wejść na górę, trzeba się trochę natrudzić. Ja, kochani, przyjechałem z takich miejsc, gdzie te góry stanowią naszą codzienność i cały czas jest pod górę. Ale nie przejmujcie się, bo jeżeli się idzie na szczyt, to nie ma co narzekać, że ma się pod górę. Ja przyszedłem na świat w takiej przestrzeni, gdzie podziwia się całą panoramę Tatr na Podhalu. Później dorastałem pod trzema koronami, a w chwili obecnej posługuję w największej czy najdłuższej wiosce Polski, która ma prawie 30 kilometrów Zawoja, patrząc codziennie na piękne pasmo Beskidu Żywieckiego i górujący masyw Babiej Góry. Tak przynajmniej wczoraj to wyglądało. Ale tak naprawdę chcę was zaprowadzić na inną górę, na górę Karmel, jako karmelita. Górę Karmel, która stanowi naszą codzienność, abyście tam doświadczyli piękna życia, wspaniałomyślności działania Pana Boga i Jego niesamowitej, aczkolwiek bardzo codziennej bliskości. Podczas tych dni przybliżę wam postać świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W tym roku obchodzimy jej 150 lat narodzin, czyli obchodziłaby 150 urodzina. Zmarła mając lat 24. Niesamowicie piękna postać. Jeśli zwróciliście uwagę na plakaty, to tam znajduje się jedno słowo, właściwie jedno zdanie, które pokazuje, jak ambitna była Tereska. Ona mówi: wybieram wszystko, biorę wszystko. Jest taki epizod w jej życiu, kiedy najstarsza siostra przynosi różne łakocie dla swoich dwóch młodszych sióstr, Tereski i Celiny. I Celina w swojej pokorze bierze jakąś tam jedną zabawkę, jedną włóczkę, a Tereska w swojej dobrej zachłanności mówi: ja biorę wszystko, dają, to biorę. I to dziecięce pragnienie, które wyraziła w ten sposób, później, kochani, stało się jej mottem życiowym. Ona brała wszystko, co niosło życie. A to życie nie było łatwe, bo mamę straciła w wieku 4 lat, ojciec pod koniec życia pochorował się psychicznie. Wcześniej ona już ich nie widziała, ale straciła czwórkę swojego rodzeństwa. Miała też różne kłopoty i problemy związane z własnym charakterem, chorobę skrupułów. I ona mówi: ja biorę wszystko, ja biorę to życie, takie, jakie ono jest. Wybieram wszystko. Mało tego, ona później, wiecie, dodaje, nie chcę być świętą na pół gwizdka, tak tylko trochę. Chcę być świętą na stówę, na maksa. Kochani, co to jest świętość, o której Tereska chce nam powiedzieć? Świętość nie jest do zdobycia. Ona nie jest poza nami. Ona nie jest poza tobą. Ona jest gdzie? W tobie. We mnie i w tobie. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a zatem świętość Boga nosimy w sobie. Stąd świętość, dobroć, miłość, przebaczenie, piękno nie jest do zdobycia poza nami, tylko do wydobycia z nas. Ona jest w tobie. Dlatego Jezus, kiedy wyjaśnia wielkie sprawy wobec swoich apostołów czy ludu, który dosyć licznie był zgromadzony wokół Niego, to sięga do bardzo prostych przykładów. Ziarno gorczycy, ziarno pszenicy, tam już jest wszystko. Dajmy takiemu ziarenku gorczycy tylko odpowiedni grunt i wyrasta piękna roślina czterometrowa, na której, jak mu przekazują Ewangelię, potrafią się nawet ptaki zatrzymywać. I ta świętość jest w tobie. Kochani, ja mogę tutaj, nie wiem, rzucać piorunami i mówić o grzechu, i o nawróceniu, i o diabłach, i o piekle. Ale po co? Chociaż czasami by się przydało, mi również. Ja chcę wam mówić o świętości, która jest w każdym z was. O dobroci, która jest w każdym z was, ale którą przez różne głupoty życiowe i zachowania blokujemy. I to jest największy nasz dramat. Nie chcieć być dobrym człowiekiem. Wiecie, moi kochani, jeden z chłopaków grupy młodzieżowej, którą prowadziłem, napisał mi kiedyś takie życzenia na Boże Narodzenie. Te życzenia brzmiały tak: Ojcze Mariuszu, bądź jak Bóg. Nie było zdrowia, nie było szczęścia, nie było pomyślności, szczęśliwego nowego roku, było bądź jak Bóg. Dobrze, że chłopak dopowiedział, co znaczy być jak Bóg. Zejdź na ziemię. Bądź człowiekiem. Zobaczcie, co Jezus zrobił w historii ludzkości, co cały świat zmieniło i co nawet dzisiaj ateiści świętują niebo. No cóż, świat ateistyczny Boże Narodzenie też świętuje. To jest dopiero geniusz naszego Boga, który potrafi ich zachęcić do świętowania, nie? I Wielkanoc też będą świętować, chociaż nie wierzą, ale do pracy nie pójdą. Przebiegły ten nasz Bóg. Potrafi tych nawet najgorszych w sposób nieoczywisty, ale bardzo konkretny przyciągnąć do siebie. A zatem popatrzcie, świętość jest w nas. I kiedy analizuje się życie świętego kandydata na ołtarze, to się go sprawdza tylko w trzech przestrzeniach: wiary, nadziei i miłości. Czy był ponadprzeciętny w wierze, w nadziei i miłości? Czyli czy patrzył jak Bóg na świat? Czy kochał jak Bóg? I czy pragnął tego, czego pragnie Pan? I kochani, zazwyczaj sprawdza się takich świętych w przeciągu 5 ich ostatnich lat. I ostatnich lat, także dobrze sobie zaplanujcie, przynajmniej te ostatnie 5 lat życia, żeby ta wiara była taka naprawdę, nie tylko od święta, żeby ta nadzieja była bez narzekania i aby ta miłość była żarliwa. Zobaczcie, to jest świętość. Świętość jest w nas. Patrzę tutaj na was, trochę próbuję się przyzwyczaić, bo parafia, w której pracuję, to jest 1% waszej parafii. Mamy 460 parafian, a nasz kościółek kończy się tutaj na trzeciej ławce. Znamy się wszyscy dobrze, także tak to jest na tych wioskach góralskich, gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Ale przez to też może wszyscy na miarę możliwości sobie nawzajem pomagają. Moi drodzy, a zatem świętość, która jest w nas, czy ona jest możliwa? Czy to nie jest jakiś wytwór tylko Kościoła albo jakieś pragnienie Pana Boga, które nie działa później w codzienności? Otóż nie. Ja poprzez te 3 dni, z dzisiejszym licząc 4, będę wam dawał konkretne przykłady. Jeżeli jesteście ciekawi, a pamiętajcie, że ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy, no to trzeba przyjść i jutro, i pojutrze, i w środę. Dla siebie. Nie dla księdza proboszcza, nie dla grona tutaj pracujących księży, nawet nie dla Pana Boga. Dla siebie. Wejść na tą górę, oddzielić się na tą godzinę przez te 3 dni i odkryć siebie i odkryć swoje piękne życie. Moi drodzy, posługiwałem w różnych miejscach. Natomiast najpiękniejsze wspomnienia noszę z mojej posługi w Przemyślu, gdzie pracowałem z młodzieżą. Prowadziłem zespół muzyczny, koncertujący w całej Polsce, również byliśmy razem. I chcę wam powiedzieć o takim chłopaku, który był prawą ręką w tym zespole. Miał na imię Kuba, był niesamowicie uzdolniony, ale też pracowity. Kuba w swojej rodzinnej parafii śpiewał w chórze, był ministrantem, lektorem. Angażował się we wszystkie imprezy swojego miasteczka. Był wolontariuszem, prowadził własny teatr, własny zespół i przyszedł do mnie, do mojego zespołu Twoje Niebo, tak się zespół nazywał. Dużo koncertowaliśmy, jeździliśmy praktycznie połowę Polski, ponad 200 koncertów zagranych, wydana płyta, teledyski, programy telewizyjne, wszystko było. Niesamowicie dobra młodzież, aczkolwiek kochani, niektórzy byli powyrywani z codzienności grania tak zwane chałtury po weselach, bo tak się zaczęło. Stamtąd niektórych instrumentalistów ściągałem i dało się. I dało się później trochę życie moralne uporządkować i dzieci ochrzcić, chociaż na starcie to wszystko wyglądało takie niepewne, ale 5 lat dobrej pracy udało się. Kuba był niezwykły, to była prawa ręka na scenie, jeśli chodzi prawa moja ręka. Jak tam troszeczkę nie dawałem rady, czy słownie, czy też w prowadzeniu koncertu, on był zawsze na posterunku gotowości pomocy. W 2014 roku, moi drodzy, Kuba napisał mi, że jest ciężko chory. Przeszyła mnie ta informacja, ponieważ napisał, mam raka. Prawdopodobnie. Jestem na Ukrainie, bo tam zaczął studia stomatologiczne, żeby je później skończyć w Polsce. Mówi, tutaj lekarze zdiagnozowali chorobę nowotworową. Wrócił do Polski. Diagnoza niestety została potwierdzona. I najpierw był leczony w Kielcach, tam była chemioterapia, później w Warszawie, tu u was, gdzie była radioterapia. Wspieraliśmy go, powtarzając, uda się. 90% ludzi wychodzi z tego. Będziesz w tej liczbie, w tej cyfrze. Wspieraliśmy go obecnością, dobrymi gestami, słowem, odwiedzinami i też wyciąganiem go ze szpitala po to, żeby był z nami na koncertach. Mimo, że ten głos już nie był tak jak wcześniej pełny, bo zmęczony leczeniem, ale był z nami. I o wiele więcej powiedział swoją obecnością niż swoim głosem. Moi drodzy, przyszedł rok 2015. Poprosiłem Kubę, który mimo rocznego leczenia właściwie tkwił cały czas w tym samym punkcie. Mówię, przyjedź na spotkanie młodych i powiedz młodemu człowiekowi, powiedz swoim rówieśnikom, co to znaczy cierpieć w wieku 25 lat. Co znaczy być może umierać w tym czasie, kiedy przed tobą stoją perspektywy konkretnego życia, rodziny, domu, dzieci, żony. Zawsze mi powtarza, ojcze, chciałbym być młodym ojcem. Chciałbym, żeby te dzieci już się rodziły. Ale muszę poczekać, bo dziewczyna jest troszeczkę młodsza ode mnie. Niech skończy studia. Moi kochani, opowiedział młodzieży, swoim rówieśnikom, a na koniec wykonał piękną pieśń. W niezmierzoności dusza ma spoczęła, w bezkresie czasu ze swoimi trzeba. To były słowa. Ale tym słowom towarzyszyła niezwykła aura. Otóż w tym naszym małym kościółku w Czernej pod Krakowem, kiedy on zaczął śpiewać, zgasły wszystkie światła, przestały działać instrumenty. Ktoś z góry nam podpowiadał, że zbliża się koniec. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko. 13 sierpnia zadzwoniła mama, mówiąc, ojcze Mariuszu, niech ojciec do niego zadzwoni, bo on już jest w szpitalu i chyba umiera. I wiecie, moi drodzy, my często zwlekamy, nie? Bo się troszeczkę boimy działać tu i teraz. Natomiast jeśli doświadczamy takich trudności w domu, w rodzinie, pośród najbliższych sąsiadów, nie może być jutra. Jest tylko dzisiaj. Tereska mówi, by kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie, jutra może nie być. Pamiętam, jak moja znajoma z hospicjum w Katowicach, kiedyś tam przejeżdżałem i mówi, Mariusz, pomóż mi. Tutaj w sali leży górnik, ma 44 lata. On chce iść na emeryturę. On chce w końcu zacząć z żoną jeździć na wakacje, bo nigdy czasu na to nie było. Ale on w tym tygodniu umrze. Proszę, idź do niego i powiedz mu to. Dzisiaj. Ja nie zadzwoniłem wtedy. Zadzwoniłem dzień później. Kuba już nie odebrał telefonu. Żył. Odebrała jego dziewczyna, mówiąc, że umiera. Kochani, co robi każdy z nas wobec dramatu drugiego człowieka? To, co zrobił Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Prosi Ojca. Rozrzewnia się. Płacze. I dobrze, tacy jesteśmy. Bo ludźmi jesteśmy. I nie bójmy się łez. I nie ukrywajmy tego, że na kimś nam zależy. Mówmy o tym drugiej osobie. Mówmy, że ją kochamy. Że bez niej życie byłoby szare. Smutne. Mówmy sobie o tym nawzajem. Dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj. Kochani, 15 sierpnia modląc się, a jednocześnie jadąc na rowerze, słyszę takie słowa. Z przestrzeni, których dotąd nie znałem. A słowa były takie. Ojcze Mariuszu, niech się ojciec za mnie nie modli, bo ja już tam jestem. Pomyślcie sobie. Przyszedł powiedzieć. Mama zadzwoniła po paru minutach i mówi, ojcze, on odszedł do wieczności. A ja do mamy powiedziałem, a wie mama, że on przyszedł mi o tym powiedzieć. Jak umierał? Umierał na rękach taty i brata. A mamie, której nie było przy śmierci, dwa dni wcześniej wysłał pięknego SMS-a, w którym nie było ani jednego słowa. Wysłał jej sfotografowane niebo. Mama już wiedziała, gdzie idzie. Tam, do nieba, w ramiona Ojca, do domu wieczności. Moi drodzy, jak wyglądał pogrzeb? Celowo o tym mówię wszędzie. Trwał 4 godziny. Popatrzcie, jak się spieszymy życiowo. Biegamy, wszystko na wczoraj. Nie mamy czasu dla siebie i umieramy przed śmiercią. Tak, pośród codzienności umieramy przed śmiercią, bo nie ma nas dla innych. Jak ważny jest czas. Ile dasz czasu, ile dasz obecności, tyle dasz miłości. A dzisiaj dzwonimy, nie mam czasu. Dzwonimy do kogoś, czy ci nie przeszkadzam. Próbujemy w białych rękawiczkach spławiać właśnie tym brakiem czasu. Wiecie, co mówią Afrykańczycy wobec nas, Europejczyków? Wy macie, Europejczycy, zegarki, ale my mamy czas. Ale my mamy czas. Kochani, pogrzeb trwał 4 godziny. Śpiewaliśmy przed trumną wszystkie jego piosenki. Lały się łzy. Głosy się łamały. Ja na czas kazania, bo trzeba było kazanie powiedzieć, wyłączyłem wszystkie emocje, żeby się nie poryczeć. Tacy jesteśmy. I dobrze powtórzę, że tacy jesteśmy. Ale to, co jest najpiękniejsze, to fakt, że Kuba zostawił testament. Na komputerze znaleźliśmy jego testament życiowy. Gdzie, uwaga, i posłuchajcie rodzice, szczególnie tutaj będący, nazwał swoich rodziców aniołami, a dom rodzinny nazwał niebem na ziemi. To jest sukces rodziców. Nie to, że syn osiągnie takie czy inne stanowisko, córka skończy taką, a nie inną uczelnię. Jak ci syn i córka podziękują, mamo, byłaś dla mnie aniołem, tato, byłeś dla mnie najlepszym aniołem. Daliście mi niebo na ziemi. Popatrzcie, to jest wasz sukces. I do tego nie musicie mieć nie wiadomo jakiego uniwersyteckiego wykształcenia. Jak jest, to dobrze. Ale jak nie ma, macie to w sobie, tę świętość niesienia dobroci. Moi rodzice skończyli swoją karierę intelektualną na podstawówce, a przekazali to, co najpiękniejsze. I to jeszcze gwarą. Widzicie, kochani, to jest świętość. I świętych mamy wokół siebie. Tylko trzeba ten nasz wzrok wiary wyostrzyć i ich zauważyć. Dzisiaj może niewiele było o Teresce, ale mam ze sobą Głos Karmelu, zeszłoroczne wydanie. Głos Karmelu o Teresce i o jej świętych rodzicach. bo cała rodzina, to znaczy ojciec, matka i córka są już kanonizowani. Teraz przygotowujemy proces jeszcze jednej z córek, tej najbardziej nie do zniesienia. Ta, która miała największe problemy. Ta, która miała okropny charakter. I matka, jak się za nią modliła, to mówiła: życie oddam, żeby Leonia się poprawiła. Taka była nieznośna. I teraz jej proces prowadzimy. Także, kochani rodzice, jak tam wam dzieci brykają i rozrabiają, to pamiętajcie, że może za 10 lat będziecie uczestniczyć w procesie wychowawczym świętego. I charakter wcale nie stoi na przeszkodzie, żeby wydobyć z niego dobroć. Zapraszam was w te kolejne dni. Przychodźcie i uświęcajcie się bliskości Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A głos Karmelu w razie czego do nabycia w zakrystii.